Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Wiktoria Małż, a dzisiejszym gościem dnia Radia Nadzieja jest Jacek Szymański, tenor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, a także dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy naszą rozmowę od tego, dlaczego muzyka w Pana życiu?
Muzyka, no jest to sztuka piękna, ale zupełnie odmienna od tych, które są tak namacalne, jak na przykład sztuki plastyczne. Bo obraz możemy oglądać w nieskończoność, w różnych miejscach. Muzykę można słuchać również w różnych miejscach. Rzeźbę można ze wszystkich stron oglądać. Można ją dotknąć. Obraz można dotknąć. Jeżeli chodzi o sztuki architektoniczne, to można w tych sztukach uczestniczyć. Mhm. Można w nich być. Bo sztuki architektoniczne, no to służą człowiekowi. Więc nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie możemy z nich korzystać. Sztuka literatury czy poezja, no jest też namacalna, bo jak ją się wydrukuje, no to ona jest i widzimy. Widzimy ją i możemy po prostu przyswajać tekst. Możemy ten tekst realizować głośno. A cóż to ta muzyka jest, proszę Państwa? Tyle, ile ludzi jest, to tyle może być definicji. Oczywiście, że oficjalna taka definicja to jest uporządkowane dźwięki i uporządkowany rytm. Ogólnie można by powiedzieć. Natomiast nie można jej złapać, nie można jej dotknąć, nie jest namacalna. Ona w danym momencie koncertowym istnieje jako dźwięk albo zespół dźwięków i tyle. I po prostu pojawia się i znika. Chyba, że w sposób no, taki graficzny ją zapiszemy. Ale to też nic nie oznacza, bo to, że będzie zapis nutowy, to nie jest muzyka. To jest po prostu graficzne ułożenie tych dźwięków, które mogą zaistnieć i być wykonywane przez specjalistę, który umie to rozszyfrować, przez muzyka instrumentalistę albo muzyka wokalistę. No i taka to prawda. Ja posłuchałem rozmowy z Jerzym Maksymiukiem, który kończył sezon artystyczny z filharmonikami łomżyńskimi. I bardzo mądrą rzecz on powiedział. Jeżeli mamy kilka dźwięków na klawiaturze w oktawie, prawda? Tak. To z tych dźwięków 7, czy tam powiedzmy nawet więcej, ale 7 powiedzmy, możemy melodię zbudować, prawda? Na przykład hymn polski, albo jakąś inną melodię. Po prostu można z tych 7 dźwięków ułożyć zespół dźwięków, które odzwierciedlą jakąś melodię, prawda? Natomiast jeżeli mamy nawet kilkanaście liter, to już zdania niekoniecznie nie ułożymy po prostu. No więc to są te zależności. Ta muzyka taka nieodgadniona jest właśnie. Należy do sztuk pięknych, ale ona taka nie jest namacalna, jakby nam się wydawało. Ona pojawia się i znika. Ona bardziej na nasze zmysły, zmysł słuchu, psychologicznie może oddziaływać w zależności właśnie od rytmu, od tego, czy jest w zapisie durowym, czy molowym. Durowy, no to w skrócie można powiedzieć wesoły zapis jest, molowy tryb to by się nazywało. Tryb molowy, no to wtedy taki bardziej posępny, smutny. No i wtedy jeszcze zaznaczamy tempa. Tempa może być szybkie, wolne, średnie, wolne, albo bardzo szybkie, prestissimo. Więc to wszystko, te wszystkie elementy dzieła muzycznego wpływają na jakość, na oddziaływanie na człowieka. To właśnie to jest to. I skąd to się zrodziło? Bo to pytanie pani redaktor zadała. Proszę Państwa, nie wyszło mi. Tak marzyłem jako chłopiec, marzyłem, żeby być księdzem. W mojej katedrze osobistej, czyli w naszej, ja się ciągle śmieję, ta katedra moja, bo moja parafia rodzinna jest. Tam miałem i chrzest, i bierzmowanie, i komunię świętą. I proszę Państwa, w tej katedrze naprawdę takich dobrych kilkanaście lat młodzieńczych spędziłem jako ministrant. Każdy centymetr kwadratowy znam tej świątyni i pamiętam te czasy, kiedy ona nie była jeszcze zrewitalizowana, bo w tej chwili jest piękny zabytek odnowiony, klasy zerowej zresztą, gotyk taki nadwiślański. Natomiast ja pamiętam te czasy, kiedy organy już szwankowały, kiedy tam po prostu był ten specyficzny taki zapach, prawda, wilgoci. Natomiast kiedy słuchając na prezbiterium, przy liturgii, prawda, przy jakiejś liturgii, słuchając chóru katedralnego albo świętej pamięci profesora Winiarskiego, który 38 lat tutaj w katedrze był organistą, to te dźwięki i ta prawidłowość harmoniczna, bo ten chór katedralny to był naprawdę jednym z najlepszych chórów takich amatorskich, parafialnych w Polsce. Bardzo dobry słuch miał pan Winiarski i olbrzymią cierpliwość, żeby po prostu stworzyć no, to dzieło churalne. To było jego takie piąte dziecko, miał cztery córki. Ja tak z tymi kiedyś córkami rozmawiałem, a ja mówię, wiesz co, mówi, chyba to nawet pierwsze dziecko jest ten chór. No więc on jako pasjonat przede wszystkim stawiał na prawidłowość muzyczną i oprawę liturgii. Dlatego ja byłem zafascynowany harmonią, jaką stosuje przy każdym nabożeństwie. On bardzo pielęgnował wysokiego poziomu oprawy muzycznej. Każdego, nie tylko każdego święta, ale każdej mszy świętej nabożeństwa. To mnie zafascynowało. Kiedy zostałem jego uczniem, bo profesor Winiarski zaczął mnie uczyć muzyki, ale również i ksiądz Dworakowski świętej pamięci, który uczył muzyki w seminarium duchownym w Łomży, no to zacząłem w jakiś sposób śpiewać, muzykować w tym chórze. Ksiądz Dworakowski zaczął mnie uczyć na fortepianie gry, później na organach. Pan Winiarski teoretycznych spraw również. Zacząłem dojeżdżać do Białegostoku na lekcje śpiewu. Wstąpiłem tutaj do Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Łomży i dla mnie tak naprawdę otworzono wydział wokalny, chociaż nie było tutaj pedagoga. Ja indywidualnie musiałem dojeżdżać do Białegostoku co tydzień na zajęcia. No i tak to się zaczęło właśnie. I skoro jak już wszedłem w to muzykowanie, w to śpiewanie, namówiono mnie, żebym startował do konkursu ogólnopolskiego wokalnego. Muniuszkowski to się nazywał. Konkurs Muniuszkowski, ogólnopolski konkurs Muniuszkowski. W Kudowie Zdroju, w ramach festiwalu Muniuszkowskiego. Okazało się, że w 1983 roku, kiedy przystąpiłem do zmagań konkursowych, otrzymałem specjalne wyróżnienie od Marii Fałtyn, legendarnej śpiewaczki reżyserki operowej, ale jednocześnie drugie wyróżnienie dla najmłodszego wykonawcy tego konkursu. Tak to się zaczęło. Ja wtedy złapałem takiego bakcyla artystycznego, bo spotkałem się z tym wielkim światem gwiazd operowych. A opera no, w jakiś sposób mnie przyciągała, no bo to mi odpowiadało, ta forma po prostu.
A kiedy nastąpił debiut artystyczny?
Debiut artystyczny nastąpił jeszcze na studiach. Wprawdzie ja już...
To dosyć wcześnie.
Dosyć wcześnie. Wprawdzie jako solista ja już śpiewałem w średniej szkole i zarabiałem po prostu jakieś tam pieniądze. Natomiast ten debiut taki prawdziwy, sceniczny, można by powiedzieć... O dwóch debiutach, bo tak, ja się poruszam w muzyce oratoryjno-kantatowej i w muzyce operowej. Więc pierwszy debiut to było rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w Bielsku Białej z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie na przykład. I chór wtedy solistom towarzyszył. Ja byłem wtedy jednym z czterech solistów, bo to rekwiem jest napisane na sopran, alt, tenor, bas. Chór i orkiestrę. I to był właśnie taki debiut pierwszy estradowy symfoniczny czy filharmoniczny, a debiut sceniczny w operze bałtyckiej, no to już w pełnej reżyserii, kostiumach, spektakl Franciszka Lechara. To była operetka Wesoła Wdówka. Ja wtedy kreowałem postać Camilla de Rossillon. Wysoka partia bardzo dla tenora. Nie każdy chciał się tego podjąć, no bo po prostu te tesitura jest bardzo wysoka, niewygodna, nieosiągalna dla niektórych. Mhm. Oczywiście, że są te tenorzy, którzy bezproblemowo to zaśpiewają. Ja byłem wtedy na studiach. To była nieprawdopodobna sprawa, bo nie każdy student może od razu wejść w zawodowe śpiewanie czy granie. Więc to było w 90 na przykład drugim roku.
A co na przestrzeni lat sprawiło panu największą trudność? Bo muzyka to nie tylko pana pasja, ale także zawód.
Tak, ale pani mówi o trudności muzycznej czy życiowej jakiejś?
Muzycznej.
A, muzycznej. No, muzyka rzeczywiście jest łatwiejsza, czasami jest trudniejsza. I samo nic nie przyjdzie. W żadnym zawodzie.
Wymagało to wiele wysiłku.
To wymaga poświęcenia, bo to taki klasztor swoisty jest. To wymaga poświęcenia. Jeżeli jest trudna partia, to trzeba posiedzieć i tego się po prostu nauczyć. Trzeba usiąść, rozszyfrować te nuty, o których wspomniałem, wprowadzić do głowy, na pamięć. Trzeba się nauczyć melodii, tekstu, rytmu, a jak już to się umie, no to wtedy uczymy się z zespołami ansambli, tak zwanych ansambli, duetów, tercetów, kwartetów, bo to opera, nie tylko recytatyw i aria, ale to również sceny zespołowe, plus reżyseria, choreografia. No i trzeba jeszcze się znaleźć w światłach, żeby to po prostu grało wszystko razem. Trudniejsze do realizacji były dwie pozycje, trudniejsze. W 2002 roku obchodziliśmy jubileusz Stanisława Moniuszki. To był rok moniuszkowski. Zaproponowano mi nagranie, realizację i transmisja, bo to była transmisja, w Polskim Radio i Telewizji. W studiu S1 imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie realizację jednej z ról w operze hrabina Stanisława Moniuszki. Ja wtedy śpiewałem Dzidziego, postać Dzidziego. Polska opera narodowa, no bo polski kompozytor, twórca opery narodowej, kompozytor ponad 300 pieśni. Każdy solista obsadzony wtedy był z innego teatru. Ja byłem z Gdańska. Więc dlaczego to była trudność? Dlatego, że wtedy się musiałem zmobilizować i samodzielnie przygotować rolę. Jeżeli człowiek jest na etacie w operze jako solista, to ma do dyspozycji korepetytora, tak zwanego pianistę, akompaniatora, który przygotowuje solistę. Na co dzień. Na co dzień, każdego dnia. No bo taka jest praca, specyfika pracy. I ten korepetytor, pianista, on jest jakby takim pedagogiem kierującym solistę. I solista bez spotkań z akompaniatorem, korepetytorem nie pójdzie, nie ma prawa pójść na próby muzyczne z dyrygentem. Jeżeli chodzi o hrabinę, ja wtedy musiałem sam się tego nauczyć i od razu wejść w próby muzyczne i reżyserskie w Warszawie, w Teatrze Wielkim to się odbywało. Była jedna próba kamerowa, tuż przed, tak naprawdę przed transmisją tego przedstawienia. No to wtedy każdy wie, jeżeli na antenę wchodzimy, no to jaki mamy stres. No to to była jedna sprawa taka. Niemniej jednak to zostało zrekompensowane odpowiednimi finansami, podpisana umowa była odpowiednio, no bo transmisja, tu telewizja, radio, kilka razy to poszło oczywiście jako retransmisja w telewizji Polonia, czy w Kulturze, czy w drugim programie polskiej telewizji, czy w radio. I druga taka pozycja to była Ariadna Afnaxos. opera Ryszarda Straussa. Proszę nie pomylić Johanna Straussa, wiedeńskiego króla walców i operetek takich jak Baron Cygański czy Zemsta Nietoperza i tak dalej można by wymienić, ale to chodziło o tego Niemca, Ryszard Strauss. Mhm. To jest piękna muzyka, natomiast tego się nauczyć to potwornie dużo czasu i cierpliwości trzeba było. Ja nawet poszedłem do dyrektora, panie dyrektorze, no po prostu nie mogę tego zapamiętać. Raz w życiu chyba mogę zrezygnować z roli. Ja mówię, Jacek, posiedź jeszcze tak z tydzień i tak 4 godziny posiedź nad tym. Ja więcej siedziałem. Mm-hmm. Ja siedziałem po 8 godzin przez lipiec i sierpień. Po 8 godzin. Ja miałem zajęte całe wakacje, żeby się tego nauczyć. Na dodatek, no, ansamble dużo zabierały czasu. Okazało się, że zostałem obsadzony w międzynarodowej obsadzie i śpiewamy premierę. Poza tym pojechaliśmy do Szeged na Międzynarodowy Festiwal Operowy na Węgrzech i otrzymaliśmy tam bardzo wysokie noty. Chyba pierwsze miejsce zdobyliśmy. Więc to były takie dwie pozycje trudne, jeżeli chodzi o muzykę, prawda? No cóż, no, ale to taki zawód jest.
Ale to nie tylko trudności, także co najbardziej pan uważa, że jest najciekawsze? Co najbardziej pan kocha w operze?
Proszę zauważyć, aria operowa gabarytowo jest większym utworem niż pieśń. W pieśni 3-minutowej trzeba szybko temat przedstawić i głosem, i muzyką, interpretacją tekstu. I ta semantyka nieco zbliżona do arii operowej, jednak aria operowa jest szersza, jest większą formą. Większą formą. Poza tym w operze dochodzi wiele jeszcze innych elementów niż śpiewanie, niż muzyka, rytm. Dochodzi teatr. Teatr dochodzi. Bo wchodząc na scenę operową, to mamy widowisko. Ludzie stykają się tak z reżyserią, z choreografią, z kostiumem, ze scenografią, z oświetleniem i to wszystko trwa 3-4 godziny mniej więcej. W takiej 3-minutowej pieśni czy w recitalu pieśniarskim jesteśmy absolutnie obnażeni. My musimy w tych 3 minutach trwania utworu, który się nazywa pieśń, tej miniatury, pokazać wszelkie swoje nastroje, uczucia. Dramatyczne, liryczne, komiczne, czy wręcz smutne, prawda? I ten tekst musimy tak podać, żeby ten słuchacz był zainteresowany od początku do końca takim występem. Właśnie ciekawe pani pytanie zadała, dlatego że w Filharmonii w tym roku preludium 31. festiwalu...
Właśnie o tym zaraz porozmawiamy.
A właśnie, i to preludium to właśnie był ten recital pieśniarski. Recital, czyli no co, ja na scenie z pianistą i publiczność i koniec. I tam nie było ani kostiumu, ani scenografii, ani partnerów, a w operze mamy partnerów jeszcze, partnerów solistów, mamy partnerów artystów chóru, balet, orkiestra na dole. Także w orkiestronie, mówię na dole, w orkiestronie, w kanale orkiestry. Więc to są te różnice, te niuanse.
No właśnie, i 31. edycja festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża za nami. Wczoraj odbyła się wielka gala, wszystko się udało. Jak pan ocenia tegoroczną edycję? Publiczność dopisała?
Publiczność nieprawdopodobna jest. Ja serdecznie państwa pozdrawiam, bo państwo stanowią niesamowitą publiczność. Melomanami jesteście wspaniałymi. Ja sobie zdaję sprawę, że te 30 lat swoje zrobiło, ale okazuje się, że państwo potrzebują różnych gatunków muzycznych, różnej formy, czy tej takiej pieśniarskiej, czy kameralnej, czy organowej, czy operowej. Każdy na tym festiwalu może sobie wybrać jakąś formę, jakiś gatunek, bo przecież to jest taki swoisty kalejdoskop form muzycznych. Dlatego te koncerty, możliwe, że niektóre są podobne do siebie, jednak wiele koncertów jest odmiennych pod względem właśnie formy.
Wydarzenie te na trwałe wpisało się w kulturalne życie regionu. Skąd zrodził się pomysł na organizację takiego wydarzenia?
To musimy sięgnąć te ponad 30 lat temu. Proszę pamiętać, że ja jako Łomżanin albo Łomżyniak, może w ten sposób, jako Łomżyniak, proszę Państwa, z urodzenia, z wykształcenia, podstawową szkołę średnią tu realizowałem. Jednak wakacje spędzałem nad Narwią. W Rakowie. Nad Narwią. Mhm. Za Drozdowem. I kiedy powstało te 40 lat temu Drozdowo, w Drozdowie Muzeum Przyrody, aktualnie Dwór Lotosławskich, wtedy Muzeum Przyrodnicze się nazywało, to proszę Państwa, ja bardzo lubiłem tam przyjeżdżać. Na rowerze albo pieszo, no bo tam te 3 kilometry od Rakowa, no to cóż, to nic nie jest takiego. Wtedy dyrektorowała jeszcze pani Stanisława Chyle po swoim mężu, który tak naprawdę był takim założycielem, kierownikiem tej placówki. I później jak on zmarł, no to pani Stanisława przejęła dyrektorowanie tej placówki. I każdego roku jak tam przyjeżdżałem, zawsze prosiłem panią dyrektor, żeby mnie oprowadziła i mi opowiadała.
Oczarowało pana to
miejsce. Mnie to oczarowało. Ja to znałem już na pamięć to wszystko, ale ja lubiłem jak ona opowiada. Tak swoimi słowami, merytorycznie, nie tam naukowo, ale właśnie opowiadała o tych zwierzętach, ptakach, o tych roślinach. Ten park z roku na rok piękniał, w tej chwili naprawdę staje się to perełko, tym bardziej, że remonty są tam przeprowadzane, rewitalizacja całego obiektu. No i wracam jeszcze do tych czasów młodzieńczych. Kiedy tam przyjeżdżałem, tak patrzyłem, tu taras, tam taras, tu ładny salon, tu park i tak patrzę akustycznie, o fajnie, tu odbicie, tutaj
idealne miejsce na organizację.
Idealne miejsce, ja mówię, jak miło by było tutaj organizować koncerty. I tak jak dorośli słuchają takiego młodzieńca, to powiedzieli, no chłopcze, no co ty opowiadasz? No gdzie tu? A ja mówię, dlaczego nie? No salon predestynuje do muzyki kameralnej. Tarasy, na taras można wyjść przy pięknej pogodzie, do parku można pójść, park okalający obiekt ten muzealny, no to jest starodrzewie. A drzewa powodują dobrą akustykę przecież. Więc ja już miałem te wizje właśnie tych koncertów również w parku. No i okazało się, jak skończyłem studia w 93 roku, to taki czas mi powstał. Czas, bo ja tak jak studiowałem, to i pracowałem w różnych filharmoniach czy operach. Nie każdy to może robić, nie każdy, ale ja byłem w stanie, no bo tak mnie pokierował los. No po prostu mogłem sobie zawodowo pozwolić na to, bo byłem przygotowany już do zawodu. Wcześniej przed studiami pracowałem w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego. To w tej chwili to się nazywa Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, więc jakaś praktyka taka zawodowa już mnie obejmowała, więc te studia, no to tak nie tyle lajtowo, no bo ja się przejmowałem jednak ocenami, lubiłem wszystko mieć zaliczone jak należy. Nigdy nie poszedłem na zwolnienie lekarskie, wszystko zaliczać chciałem w terminie. I w którymś momencie, kiedy tak, skończyłem studia, nagle mam lukę taką czasową. Więcej czasu miałem. Gdzie pojechałem śpiewać zawodowo, to pojechałem, ale jednak ciągle tego mało czasu. Tego czasu było więcej. Postanowiłem zorganizować koncert taki kolędowy w styczniu. Już nie pamiętam, którym to roku było, 92, zdaje się, czy pierwszym. Mhm. Jakoś tak to było. Wziąłem czapkę i do czapki zebrałem pieniądze od ludzi, którzy przyszli na koncert. Akompaniował wtedy akompaniował chyba Jerzy Wierzbowski, organista chyba z kościoła kapucynów. Ja śpiewałem wtedy kolędy. I te pieniądze przeznaczyłem na podróż dla ewentualnych artystów, którzy by przyjechali w lipcu za te pół roku. Tak to się zaczęło.
Musimy powoli stawiać kropkę, ale jeszcze na koniec zapytam, czy już są plany na 32. festiwal?
Tak, są plany na 32. festiwal, natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że ja tak się rozgadam, że koniec...
Tak szybko ten czas mija tutaj.
Co jeszcze powiedzieć? Ważna rzecz. Proszę Państwa, w tym roku Akademia Łomżyńska obchodzi 20. swoje urodziny i uważam ten koncert, ten jubileusz Akademii Łomżyńskiej za cudowny koncert. Zaczarowany świat operetki właśnie królował tam na tym koncercie. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich pracowników i władze Uczelni Łomżyńskiej.
Także panie Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.